Witam wszystkich. Krzysztof Mazepa w tym niewielkim gronie. Widzę, że zostali sami twardziele. Ci, którzy są zainteresowani NetFlowem, CFlowem lub innymi tego typu technologiami, które dotyczą przetwarzania pakietów pod kątem streamów. Mam świadomość tego, że ta prezentacja, ta topologia, ta tematyka była pokazana już kilkakrotnie, natomiast mam też wrażenie, że temat NetFlowa jest troszkę takim tematem zapomnianym, gdy rozmawiam często ze swoimi znajomymi w firmach, pytam się, słuchajcie, jak to u was jest z NetFlowem, czy go w jakiś sposób używacie? Mówią, no tak, mieliśmy parę osób, które się tym zajmowały, ale już nie pracują, coś tam działa, ale nie wiemy, jak z tego korzystać, więc stwierdziłem, że w zasadzie wszystko jest w infrastrukturze i operatorów, i też enterprise, bo być może temat jest troszeczkę źle nazwany, to nie jest tylko temat dla operatorów SP, ale również firmy enterprise, te, które mają sprzęt troszeczkę wyższej klasy niż mały routerek, już mają NetFlowa na swoim pokładzie, co prawda software'owego, ale być może dzięki temu mają bardziej zaawansowane funkcjonalności w tym NetFlowie. Tą swoją prezentację chciałem podzielić na dwie części. Najpierw na temat NetFlowu, jakieś 20 minut, a później postawić pytanie, tak naprawdę do czego możemy ją stosować. I dam też taki na początek, czy mi to działa? A właśnie, trzeba włączyć. Duży znak zapytania, czy rzeczywiście NetFlow, CFlow to ulubione narzędzia, czy też może im coś brakuje. I aby też to zmienić, być trochę takim bardziej standardowym, chciałbym, aby na koniec prezentacji ci wszyscy, którzy są zainteresowani NetFlowem, wzięli karteczkę, poświęcili parę chwil i dali bądź ją mnie później, jeszcze w trakcie prezentacji, do wieczora, albo wysłali do mnie na przykład mailem i w nagrodę dla tych, którzy się zaangażują, przewidziałem nagrodę. Rozlosuję wśród tych osób jedną książkę MPLS Configuration on iOS Software. Do wszystkich, którzy do mnie w jakiś sposób napiszą, odezwał się, odpowiem. Jeżeli będą to ciekawe jakieś informacje, może będzie coś więcej niż ta jedna książka. Natomiast dla innych w trakcie tej prezentacji będą dwie nagrody. Jedna w konkursie, konkurs będzie bardzo prosty, więc będzie też prosta nagroda typu pen 8-gigowy, nie taki prosty, tylko 8-gigowy, może to już też, teraz to jest prosty pen nawet. I książka dla takiej najbardziej zaangażowanej osoby, która jakby najbardziej wda się ze mną w konwersację, z którą nawiążę nić współpracy w trakcie tej prezentacji. Dobrze, lecimy dalej. Czyli to, co mówiłem. Część pierwsza. Chciałbym wam powiedzieć w skrócie, czym jest NetFlow. Być może te osoby, które już zwolniły się, nie pracują i potrzebujecie właśnie wy się na temat dowiedzieć. A w drugiej części, dla tych, którzy wiedzą, czym jest NetFlow, chciałem powiedzieć, gdzie go wykorzystać. Być może wiemy, że on jest, coś tam działa, ale nie mamy takiego impulsu, żeby coś z tym zrobić. Też często, kiedy dostaję jakieś zapytania od strony klientów, w wymaganiach cóż to jest napisane NetFlow. Ja pytam się, no dobrze, super, bardzo się cieszę, to jest coś bardzo wyrafinowanego, co chcecie z tym zrobić? I odpowiedź jest często taka, każdy to ma, mówię, że to powinno być, więc też chcemy tym mieć na swoim pokładzie, ale w zasadzie gdyby tego nie było, to byśmy się na dzień dobry nie pogniewali. Więc to też widać, że NetFlow często jest czymś takim, co się przydałoby, ale nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Co to jest NetFlow? NetFlow to jest tak naprawdę aplikacja, która rozumie przebieg pakietów w sieci. Jest w stanie na podstawie kilku pól, które definiują pakiet, stwierdzić, ok, to jest taki strumień danych logicznie powiązany, w związku z czym zebrać na jego temat informacje. Jakie to są pola kluczowe? Po pierwsze, tych pól jest 7, są to pola następujące. Adres źródłowy, adres docelowy, port źródłowy i docelowy, protokół, czyli na przykład UDP, TCP, bądź coś innego, Telnet i tak dalej, ICMP, ARP. Pole mówiące o tym, jaki to jest pakiet pod kątem głosu, jakiego bajty zostały sklasyfikowane. Czy to jest na przykład pakiet należący do voice'u, czy może do klasy jakiejś innej, a może bezofertowy. I co najważniejsze jeszcze, interfejs wejściowy. I tradycyjny NetFlow używa tych 7 pól do definiowania swoich flowów, czyli strumienia pakietów. Zbiera tę informację w cache'u i dodaje jakieś informacje jeszcze dodatkowe. Jakie, to powiem później. Po czym kiedyś i też kiedy, to zdefiniuję później, on to eksportuje tak zwanego NetFlow kolektora. I całe piękno z tym tkwi w dwóch miejscach. Po pierwsze możemy patrzeć sobie właśnie na tego cache'a. Jeżeli ktoś lubi używać command line, to może sobie patrzeć do cache'a. A wiele aplikacji wyrafinowanych, czasami specjalizowanych, komercyjnych, jest również wiele aplikacji open source'owych, używa właśnie informacji z kolektora i przetwarza je na różne sposoby. I o tym właśnie, jakie przetwarzać, do czego wykorzystywać w drugiej części prezentacji. Ten rysunek pokazuje taką pełniejszą architekturę. Zobaczmy, tu mamy sieć, mamy routery, które są umownie capable pod kątem NetFlow'a, czyli one rozumieją, co to znaczy NetFlow. I mamy tutaj również pakiety, które dochodzą na wejściu. Jak powiem później, istnieje również parę odmian NetFlow'a, które rozumieją również BGP Next Hop, labelki MPLS-owe, ich typ i tak dalej. I tu widzimy już rzeczywiście, jak to wygląda w rzeczywistości. Od każdego urządzenia jest połączenie do naszego kolektora i jakieś aplikacje, które korzystają z tej informacji. Dodatkowo również jest możliwość odpytania nie tylko na zasadzie push, ale również pull informacji z NetFlow'a, jak również skonfigurowania NetFlow'a poprzez stację jakąś zewnętrzną, która po SNMP jest w stanie to odczytać. Czyli nie tylko my możemy z cache'a wysyłać jako router te informacje, ale również jeżeli preferujemy odczytać wtedy, kiedy chcemy coś zobaczyć, na przykład robić to po SNMP. Aby zrozumieć w pełni, jak działa właśnie NetFlow, zobaczmy. Pierwszy pakiet przychodzi do naszego routera, ma tutaj adres docelowy 2222, źródłowy 1111, port bardzo prosty, czyli Telnet, jakiś port, z którym się komunikujemy właśnie, czyli port 22078. Tu jest ruch TCP, bez klasy żadnej i interfejs wejściowy. W wyniku tego nasze urządzenie sklasyfikowało, że to jest jakiś flow. Widzimy tutaj, że było dużo tych pakietów, około 11 tysięcy i przychodzi kolejna paczka pakietów. Ona się różni tak naprawdę dwoma elementami. Adresem źródłowym i też specjalnie troszkę zmieniłem, bo dziwne by było, gdyby nasz host końcowy się porozumiewał z serwerem Telnetu tym samym portem źródłowym. Reszta jest taka sama. W wyniku tego zobaczmy, mamy tutaj dwa różne streamy. Dosyć duże, jeżeli chodzi o aplikację TCP Telnet, ale wiadomo, to jest przykład i PowerPoint przyjmie wszystko. Idziemy dalej. Mówiłem o polach kluczowych, natomiast piękno NetFlow'a tkwi w tym, że mamy pola niekluczowe, które pozwalają zbierać informacje i klasyfikować pod innym kątem. Jakie mamy pola niekluczowe? Mamy pola, które określają wartość, czyli na przykład dla danego streamu możemy sobie określić ilość pakietów, możemy określić ilość bajtów. To jest ważne również, kiedy ten stream się rozpoczął i kiedy również się zakończył. Czyli pod kątem accountingu mamy pełną informację. Mamy skąd, do kogo, kiedy i jak długo były przesyłane dane. Mamy również, szczególnie ważne dla operatorów, w miejscach peeringowych, informacje takie jak NextHop BGP, jak adres źródłowy AS-owy, czyli router jest w stanie spojrzeć tablicę BGP i skojarzyć, ok, pakiet przyszedł z takiego adresu źródłowego, A ten pakiet źródłowy na przykład pochodzi z takiego sąsiada o takim numerze AS-owym. I to bardziej już taki kompletny przykład, co się dzieje z netflowem, czy mamy te flowy. Po czym ekspiracja. Kiedy następuje właśnie zamknięcie strumienia? Następuje w czterech przypadkach. Po pierwsze, wtedy, kiedy flow przestaje być aktywny. I po 15 sekundach, kiedy przestaje być aktywny, uznajemy OK, ruch został w jakiś sposób zakończony, ten flow może być wyeksportowany do kolektora. Drugi element, mamy ciągły ruch. I wówczas po 30 minutach domyślnie musimy skończyć zbierać informację i tą całą informację, którą zebraliśmy, również wysyłamy do kolektora. Ponieważ ta tabela cache jest bardzo wielowierszowa, to może być kilkaset tysięcy linii, wówczas musimy stwierdzić, w którym momencie ona jest pełna. Ograniczeniem tego jest ilość pamięci w routera. W związku z tym, jeżeli przy naszym zdefiniowanym cache'u całkowicie go zapełnimy, dochodzimy do sytuacji, kiedy mówimy OK, cache jest pełny i też go wysyłamy dalej. Kiedy stream również jest stwierdzony jako stream, został zakończony? Wtedy, kiedy są to pakiety z flagą RST lub flagą FIN. I tak jest często na przykład, kiedy są pojedyncze pakiety, które atakują nasz host i wtedy widzimy na przykład, że streamy są jednopakietowe właśnie dzięki temu, że one mają zostały zdefiniowane z taką, a nie inną flagą. Agregacja. Dlaczego stosujemy agregację? Ktoś wie na sali? Właśnie, czyli idziemy do kolektora i zmniejsza się ilość ruchu, którą wysyłamy do kolektora. Chodzi o to, że jeżeli mamy ileś tych pól, zobaczcie, te pola na żółto oraz to pierwsze pole to są te nasze key fieldy. Jeżeli to wszystko będziemy wysyłali plus te pola na niebiesko, to mamy bardzo dużą informację. Tak się szacuje, że średnio dla ruchu, który netflowujemy, nie wiem, czy to jest po polsku, około 5-10% tego ruchu, jakby taki wolumen jest wysłany w kierunku kolektora. Czyli jak mamy łącze 10-gigowe i tam byśmy robili bez samplingu, nie wiem, czy to by się dało, ale gdybyśmy to robili bez samplingu, to mielibyśmy wtedy około 100 mega ruchu w kierunku kolektora. Oczywiście w szkielecie sieci mamy sampling, o czym jeszcze powiem za chwilę, ale generalnie jak dochodzimy do przepustowości 40 giga i cały router jeszcze jest samplowany i wysyła informacje w kierunku naszego kolektora, to bez agregacji może okazać się, że ta maszyna nie wytrzyma. A my potrzebujemy naprawdę bardzo duży interfejs w tym kierunku. Czyli jak mamy agregację, to robimy agregację. Ona polega na tym, to jest przykład, kiedy agregujemy po protokole i takie pola również są tutaj pokazywane, czyli pakiety, źródło, destination port i bajty. Cała ta inna otoczka typu NextHop, na przykład maska, AS i tak dalej, jest usunięta, dzięki czemu mamy krótką informację na temat naszych flowów. I protokół transportujący. W przeszłości używano protokołu UDP. Jaki protokół obecnie wchodzi? Czy ktoś wie? SCTP, właśnie, SCTP. Zaleta protokołu SCTP, a może inaczej, wada protokołu UDP, to wiadomo, jak coś zginie, no to już o tym tracimy informację. I szczególnie wtedy, kiedy jest NetFlow w wersji 9, kiedy wysyłamy template, o którym powiem za chwileczkę, to na już tych mniejszych platformach mamy możliwość wysyłania właśnie pakietów flow z protokołem SCTP, dzięki czemu mamy w jakiś sposób niezawodną komunikację i możemy zapewnić, że nasze template dotrą na czas albo że w ogóle dotrą do kolektora. OK. Chwila jeszcze takiej teorii. Zobaczcie, jak bardzo użyteczna jest wersja 5. Po pierwsze, wiemy wszystko, skąd i do kogo mamy te flowy. Kto u nas się w sieci porusza, czyli kto i dokąd wysyła ruch. Zobaczcie też pod kątem aplikacji. To się nam przyda wtedy, kiedy będziemy mówili w drugiej części, do czego będą wykorzystywać. Widzimy, że mamy port źródłowy i port docelowy. Zobaczcie, że widzimy wiele informacji na temat routingu z punktu widzenia operatora. Czyli z kim my się tak naprawdę stykamy, skąd przyszły pakiety z odległego systemu autonomicznego, dokąd są wysyłane. Po drugie, accounting. Zobaczcie, pakiety, czyli liczymy pakiety, które są odebrane, ile ich było i bajty. I co ważne, wiemy też, kiedy flow się zaczął i flow zakończył. Wiemy też, skąd ten pakiet przyszedł, ten strumień pakietów przyszedł i dokąd podążył. oraz, co najważniejsze, wiemy też, jakie były jego wartości w polu TOS-owym albo DSCP. Wersja 8, tak jak mówiłem, agreguje to wszystko. I zwykle jest tak, że starsze routery mają właśnie tylko wersję 5 lub 8 i tam, jeżeli jest właśnie zbyt dużo tej informacji, stosujemy wersję 8. W przeszłości wersja 5 była bardziej stosowana. Pytanie do Państwa, jaką wersję u Was stosujecie? 5. Słucham? Samplingiem. Ja mam nadzieję, że wersja 9 zmieni też troszeczkę obraz, bo wersja 9, o czym powiem za chwileczkę, bardzo usprawnia i powoduje, że protokół NetFlow stał się takim bardziej protokołem cool, kiedy możemy zobaczyć tylko to, o co nam chodzi, a nie to, co nam właśnie każe ten, który ten protokół zakodował. Ja jeszcze na początku taka wstawka, używałem słownictwa CFlow, NetFlow. Dla mnie to są te same technologie. Mi chodzi o promowanie jakby technologii od jednego dostawcy, chodzi, żebyśmy zaczęli ją używać. Jak będziemy używali cokolwiek, czy to będzie od jednego dostawcy, czy od drugiego, to ja będę z tego bardzo zadowolony, bo będę widział, że ta technologia jest u Państwa zaimplementowana. I na początek jeszcze chyba pierwszy taki wydruk. Ich nie będzie bardzo dużo, tylko parę, bo niektórzy są, uważają, że jak nie ma takiej prezentacji, to takiego slajdu w prezentacji, to nie ma jakby twardzieli. Ja akurat nie jestem ekspertem od NetFlow'u, więc jeżeli będą padały bardzo trudne pytania o dalsze komendy, być może nie odpowiem. Natomiast uważam, że to, co możemy zobaczyć, to jest w stanie wam odpowiedzieć. Zobaczcie. Jest od razu dystrybucja pakietów w sieci. To jest bardzo prosty przykład, bo ktoś sobie testowo puszczał parę pakietów i co mu wyszło, że po pierwsze wyszła mu dystrybucja. Jedynymi pakietami, jakie są w tej sieci, są pakiety o długości pomiędzy 1024 a 1536. Tak naprawdę to okazuje się, że to były pakiety o tej długości 1440. Po drugie, co widzimy już w takiej prostej komendzie? Ile jest tych flowów? Czyli widzimy to tak naprawdę, czy jest ruch intensywny, czy to jest ruch jakiś tam jednostkowy i tak dalej. To jest szczególnie ciekawe wtedy, kiedy się połączymy z jakimś tam brzegowym urządzeniem i widać, czy użytkownicy są aktywni i jakie używają aplikacji. Zobaczcie, to macie dalej informacje o aplikacjach oraz informacje, jakie są streamy, czy szybkie, czy jakieś wolne. I na końcu szczegółowy opis tego właśnie cache'a, czyli widzimy interfejs wejściowy i tak dalej. Ale lecimy dalej. To, o czym mówiłem, to to, że NetFlow wersji 5 i NetFlow wersji 8 to są protokoły, które mają swoje dane zaszyte i nie można nic z nich zmienić. Jaka jest główna bolączka? Czego nie możemy zrobić z protokołem NetFlow wersji 5 lub wersji 8? Czy ktoś coś wie? Czego nie możemy zrobić? Co nam dają tak zwany NetFlow wersji 9? Dlaczego chcemy go używać? Ano, jeżeli mamy NetFlow wersji 5 lub 8, to jedyne to, co nasz router rozumie i kolektor, to rozumie IP wersję 4. A jak pokazywał Andrzej parę minut wcześniej, to zostało nam jeszcze do wersji 6 już bardzo niewiele, a od kilku lat mamy już sieć powszechną również implementację MPLS. Więc w pierwszym momencie NetFlow wersji 9 spowodował to, że mamy możliwość rozumienia pakietów MPLS-owych, czyli nie tylko rozumiemy jeszcze te labelki, ale możemy zanalizować, co jest pod tymi labelkami, czyli że jest jedna labelka, dwie labelki, trzy labelki, a później może na przykład pakiet IP wersji 6 albo IP wersji 4 i tak dalej. Po drugie, zaczynamy już przesyłać do kolektora informację o BGP Next Hop. W cache'u mamy tą informację, ale ona nie była wysyłana i nam to bardzo poprawia, jeżeli analizujemy rozkład ruchu na styku operatorskim. Pokażę jeszcze później dlaczego. Druga część. Czy ktoś wie, co to jest flexible NetFlow? OK. Tak. I właśnie, mamy teraz możliwość kreowania dwóch elementów. Możemy po pierwsze sobie zdefiniować nasze key fields, czyli już nie mamy tych 7 pól key fields, tylko mamy na przykład 2, tylko adres docelowy i adres źródłowy. Nas nie interesują pola, protokoły i tak dalej. Po drugie, nas nie interesują inne non-key fields, tak jak na przykład czas albo numer autonomiczny, ale nas tylko interesują dane, typu ilość pakietów i ilość bajtów, albo wręcz ilość tylko bajtów, albo interfejs wejściowy. I wówczas te informacje są zbierane przez NetFlow. Dodatkowo jeszcze w przeszłości było tak, że tak było w zasadzie na większości rodzajów sprzętu, to nie zależało od vendora, że jeżeli definialiśmy sobie NetFlow, to miał sztywne parametry, typu na przykład, gdzie wysyłamy dane. Był zdefiniowany jeden kolektor i do niego wysyłaliśmy te dane. Albo jakie elementy zbieramy. Na przykład zbieramy sobie IP wersję 4, gdy chcemy zbierać IP wersję 6, to nie możemy stwierdzić, czy to per interface, czy to per na przykład kolektor i tak dalej. Sampling. Na niektórych interfejsach chcielibyśmy robić zbieranie danych bez samplingu, a na innych z samplingiem, może mniejszym, może większym. I właśnie NetFlow, ten taki flexible NetFlow nam to umożliwia, bo możemy sobie zdefiniować oddzielnie samplowanie, oddzielnie monitoring, oddzielnie kolektor. Dla tych, którzy chcieliby zbadać, jak działa pakiet NetFlow'a, powiem tylko, że dzięki temu, że wprowadzono template'y, możliwe było wprowadzenie nowych rzeczy, czyli mamy pola danych, które są identyfikowane i powiązane właśnie z template'ami. Template'y są wysyłane co kilkanaście minut, pakietów, po to, żeby nasz kolektor wiedział, jak te dane rozróżniać. I przykład, gdzie chciałem pokazać właśnie piękno NetFlow'a i będą tu dwa przykłady. Jeden to będzie NetFlow na urządzeniach XR, gdzie pokazuję, jak się konfiguruje właśnie eksport mapę, monitor mapę, sampler mapę i dokłada to do interfejsu, dzięki czemu zobaczycie, że możemy definiować sobie bardzo wiele różnych konfiguracji. Niezależnie od naszych potrzeb, możemy sobie je przypisywać tak, jak chcemy. A drugi przykład będzie pokazywał to, co mówiłem wcześniej, czyli możliwość definiowania to, co chcemy zbierać i jak chcemy zbierać i co chcemy zbierać. I to będzie z kolei na urządzeniu iOS przykład. Czyli definiujemy sobie na XR-ze mapę, eksport mapę, która mówi nam, gdzie chcemy wysyłać dane z naszego cache'a. Czyli tu jest adres naszego kolektora, jaki będzie adres nasz źródłowy, jakiś tu port UDP, jakiś nietypowy, bo zwykle jest inny, natomiast wiele aplikacji ma swoje własne porty UDP. Oczywiście z jakim parametrem DSCP i wersja 9. Akurat XR, który jest na CRS-ie, wspiera tylko wersję 9, co jest według mnie bardzo dobre, bo to jest kwestia przyszłości. Monitor map, czyli coś, co będziemy później przypinali do interfejsu i mówi nam, co my chcemy zbierać. Tu mówimy, zbieramy IP wersję 4, używamy tego właśnie eksportera, czyli te dane będziemy wysyłali do tego kolektora i parametry cache'a. Określenie samplera, czyli ile pakietów chcemy z ilu zbierać, to jest losowy sampler, czyli mamy bardzo taką poprawioną jakby jego jakość, dzięki czemu nie jest, jeżeli pakiety są w jakiś sposób usystematyzowane, to mamy lepszy obraz sieci i przypinamy to do interfejsu. I zobaczcie, na interfejsie tym jednym możemy mieć tego typu monitor z tego typu samplerem. Na innym interfejsie, tam już chcemy na przykład mieć bardziej większą dokładność, możemy sobie ten sampler zupełnie inny podpiąć. Na innym interfejsie możemy sobie z kolei zmienić nasz monitor, czyli mówimy tak, po pierwsze będzie inny eksporter i inne kwestie w cache'u. Dzięki temu mamy dużo większą jakby elastyczność w tworzeniu tego, co chcemy zbierać. A jak to z kolei jest z informacjami o tym, co chcemy zbierać w iOS-ie? Możemy na przykład matchować adres destination tylko, adres źródłowy i liczyć bajty. Podpinamy definicję naszego kolektora do definicji, co chcemy zbierać, czyli właśnie te parametry i to podpinamy pod interfejs wejściowy. Na razie tego typu komenda działa na routerach software'owych, ale dzięki temu mamy jakby dużo, dużo większą elastyczność w możliwości zbierania danych. I zobaczcie, parę przykładów, które będziemy później pogłębiali w drugiej części prezentacji. Typowy NetFlow, mamy 7 standardowych keyfieldów, które używamy do definiowania NetFlow'a, ale na przykład już w aplikacjach peeringowych możemy sobie definiować na przykład BGP Next Hop, Destination AS, DSCP. Tam, gdzie mamy NetFlow'a pod kątem security, interesują nas inne parametry, typu na przykład protokół, port, IP address i TCP. Ostatnie dwa slajdy z tej części prezentacji. Zobaczmy, ile mamy czasu jeszcze. Według mnie bogactwo Netflowa nie tkwi w tym też, nie tkwi jakby tylko w tym, że jest on na routera, ale też w tym, że są aplikacje, które tworzą partnerzy różni. Zobaczcie, ile tutaj jest różnych dostawców, którzy są w takich obszarach jak analiza ruchu, bezpieczeństwo, billing i inne, o czym powiem jeszcze za chwilę. Jak ktoś woli narzędzia open source'owe, jest to jeszcze często bardzo bogata kolekcja tych narzędzi. Ja mówiłem o tym wcześniej, ci, którzy jakby spóźnili się troszeczkę na początek sesji, to położyłem koło rzutnika szereg, taką stertę, ryzę kartek. I jeżeli ktoś chciałby do mnie napisać, opisać, jak używa właśnie NetFlowa, tam rozdzieliłem te kartki na 5 punktów, to spośród tych osób pomiędzy nimi rozlosuję nagrodę i na przyszły piątek obiecuję wysłać do wszystkich osób, które do mnie jakby napiszą, dadzą mi tego typu ankietę jeszcze dzisiaj, maila z podziękowaniem, informacją, czy są tym szczęśliwcem, a jeżeli będą to bardzo ciekawe informacje, na pewno się odezwę osobiście. Także uważam, że aplikacji tego jest dużo. Wykorzystanie NetFlow. Uważam, że w NetFlow możemy wykorzystywać w 5 obszarach. Monitorowanie sieci, planowanie sieci, identyfikowanie ataków i innych zagrożeń, wykorzystywanie systemów billingowych oraz analiza ruchu na styku operatorów. Nazywałem to traffic engineering. To nie jest taki traffic engineering, jaki jest na przykład, nie wiem, w MPLS-ie albo IP, ale taki bardziej pod kątem ruchu operatorskiego, czyli w jaki sposób przesuwamy ruch pomiędzy naszymi sąsiadami. I na każdy z tych punktów chciałem chwileczkę Państwu opowiedzieć bądź zadać parę pytań. Monitorowanie sieci. Wierzę, że często u Państwa w sieci padają takie pytania. Jakiego rodzaju ruch występują w naszej sieci? Kto z moich użytkowników, klientów generuje najwięcej ruchu? Kto jest użytkownikiem mojej sieci i jaki generuje ruch? Jaki jest kierunek tego ruchu? Czy ruch pojawia się rano? Dany ruch. Ja nie mówię o ruchu takim sumacyjnym, a może dzieje się to coś z nim w nocy. I teraz jeszcze jedna informacja, jedno pytanie. Czy dany ruch, na przykład nasz ruch voice'owy, wysyłany jest po prawidłowym łączu? Wielu z Państwa na pewno stosuje MRTG i ja też kiedyś parę lat temu po raz pierwszy sobie zainstalowałem tą, jakby uruchomiłem tą aplikację i byłem bardzo dumny z siebie, bo zadziałało, zobaczyłem piękne obrazki, tylko tak na drugi dzień mówię, kurczę, no co mi to dało? No widzę, że jest ruch, widzę, że ruch jest większy w ciągu dnia, później troszeczkę spada, wieczorem może jest mniejszy, to zależy jeszcze od sieci, ale tak naprawdę nie wiem, co się dzieje w mojej sieci w środku. Gdy idę do szefa potencjalnie i mówię, szefie, wzrasta nam ruch, musimy kupić nowe łącze, będzie pytanie, ale po co? Może to nie jest nasz ruch, może to jest ruch jakiś niepożądany, może powinniśmy w jakiś sposób zobaczyć, co się dzieje w środku tej sieci i zbadać nie tylko ruch raz pod kątem aplikacji, coś, czego nie widzimy za pomocą prostych aplikacji właśnie typu MRTG. Po drugie zbadajmy, dlaczego ten ruch idzie na tym łączu, być może powinien iść innym łączem, może to inne łącze jest puste, a my nie wiemy właśnie, mamy jakiś błąd konfiguracji albo jakiś nieuprawniony użytkownik nam coś tutaj generuje. Może nocą zamiast backupu, który nam się wydaje jest taki duży, ktoś sobie posyła filmiki w naszej sieci. Jakiś administrator sobie uruchomił serwis DVD i ludzie sobie to ściągają nocą. Monitorowanie sieci. Po pierwsze właśnie NetFlow umożliwia przedstawienie graficzne tego typu rzeczy, bo aplikacje, które z tego korzystają, mogą to zrobić. Po drugie, możemy sobie profilować ten ruch, czyli możemy stwierdzić, o czym mówiłem, możemy z dokładnością do aplikacji. I właśnie, jakie jest ograniczenie NetFlow pod kątem? Jak głęboko możemy rozpoznawać aplikacje? Do którego poziomu? Warstwy czwartej, właśnie. Do siódmej nie da rady, dlatego że my tylko rozumiemy na poziomie maksymalnie... Słucham? Tak, ale to jest MRT, to jest coś innego już. W NetFlow możemy do warstwy czwartej, czyli możemy sobie wejść do protokołu, na przykład będzie to protokół nie, TCP, UDP, jakiś Telnet, jakieś tam jeszcze inne protokoły HTTP, Wadą tego jest to, że jeżeli aplikacje zmieniają swoje jakieś tam sygnatury portowe, na przykład używają zmiennych portów, to często no, będziemy mieli jakieś błędne wyobrażenie. Ale dla wielu zastosowań tego typu już rozdział ruchu wystarczy. Bo jeżeli widzimy jakiś nieznany port UDP, to możemy go określić na podstawie innych narzędzi, poszukać gdzieś w internecie, co to może być, przyjąć w jakiś sposób, że to jest może ruch peer-to-peer i w jakimś tam momencie nam to wystarczy. Po drugie, w sieciach wewnętrznych, jeżeli mamy jakiś ruch, o którym nie znamy, to jest ruch niepożądany, bo generalnie powinniśmy znać wszystkie aplikacje, które u nas chodzą. Jeżeli widzimy, że jest ruch o dużej wartości, który jest ruchem na przykład potencjalnie peer-to-peer, to jest to coś nie tak. Pytanie pierwsze w konkursie, proste pytanie i też prosta nagroda, czyli ten pendrive. Ile lat temu był zrobiony poniższy diagram? Wziąłem go z naszego jakiegoś white papera, nie najnowszego, i ten diagram pokazuje, jak wygląda ruch w sieci całościowo pod kątem aplikacji. Ja powiem, jakie to są aplikacje. Ten żółty to jest HTTPS, ten żółty to HTTPS, ten zielony to jest SMTP, ten niebieski to jest SSH, ten czerwony, którego jest najwięcej, to jest HTTP. Znaczy, wiadomo, że nie będę oczekiwał, że ktoś powie mi, tak, to jest ruch z 1 marca 2001 roku, natomiast na podstawie tego pierwsze zobaczcie, co tu widać. Widać rozkład ruchu, czyli jeżeli spojrzymy na tego typu rysuneczek, to jest znany wszystkim graf z MLTG, to widać kolosalną różnicę. Tu tylko widzimy, kto nadaje. Na interfejsie mamy ruch na takim poziomie w jednym kierunku i w drugim, ale nie widzimy, co jest w środku. To jest oczywiście stare, ale widzimy dokładnie, jakie aplikacje chodzą w sieci. I to jest rzeczywiście sprzed kilku lat. Kto powiedział 12 lat temu, ten pierwszy pan, który to powiedział? Okej. Okay. To nie chodzi. Rzucę może. Dobrze. Open Drive. Będzie jeszcze jedna nagroda dla osoby najbardziej zaangażowane, a jeżeli będzie zbyt duży problem, to jakiś konkurs zrobimy dodatkowy, w razie czego. Ok, mówiłem o monitorowaniu aplikacji. Zobaczcie o monitorowaniu użytkowników. Bardzo prosta rzecz, a jak może cieszyć, tym bardziej, że z tego może korzystać również nasza aplikacja, bo po pierwsze możemy mieć dynamicznych top tokersów skonfigurowanych, ruch robionych test command line'a. I zobaczcie, w prosty sposób możemy sprawdzić, jakich 10 protokołów jest najbardziej używanych przez naszych klientów. Jedna komenda, wszystko od razu widać. Po drugie możemy zobaczyć, które adresy IP wysyłają nam najwięcej ruchu. Czyli jeżeli robimy tego typu komendę na routerze brzegowym, widać od razu, kto z naszych klientów generuje najwięcej ruchu. Jeżeli są to godziny pracy, no to ciekawe, dlaczego ten klient generuje na przykład 1 giga ruchu, co on tam robi. Zobaczcie teraz kolejna, to są tylko przykłady. Zobaczcie kolejna komenda, jaka jest możliwa. 5 adresów, do których wysyłamy najwięcej ruchu z danej podsieci. Czyli chcemy zobaczyć na przykład, tak naprawdę w którym kierunku komunikują się nasi użytkownicy albo nasze jakieś serwery. To jest komenda, którą można robić na switchach, czy na przykład 50 VLANów, do których wysyłamy najmniej ruchu. To jest bardzo ciekawego. Zobaczcie, jeżeli mamy jakiś atak DDoS-owy i jest ciąg takich flowów jednopakietowych, możemy zobaczyć 20 źródeł, które wysyłają nam tego typu pakiety. Możemy sprawdzić w przyszłości, pokażę, jak to robić na przykład w części o bezpieczeństwie, jak to badać. Oczywiście to są tylko przykłady, ja nie jestem kimś, kto twierdzi, że to jest super i że my możemy to zrobić od ręki, trzeba troszkę sobie poćwiczyć, poczytać, ale to pokazuje, jakie są możliwości, już proste NetFlow'a, a co więcej aplikacje, które z niego korzystają. Planowanie sieci, to drugi temat, który chciałem poruszyć. Pytanie, często pada u was w firmie, w jaki sposób śledzić i przewidywać rozwój naszej sieci? Mamy tego MRTG, no i widzimy na przykład, że coś się dzieje, ale tak naprawdę co się dzieje, tego nie wiemy. Czy potrzebujemy w swojej sieci wprowadzić mechanizmy kłosowe? Może tak, a może nie. Może nas zabija ruch jakiś obcy. Może wystarczy tylko prosty rate limiter dla tego ruchu. Nie wiem. Ale jeżeli będziemy mieli świadomość tego, co dzieje się w naszej sieci, na to pytanie na pewno sobie odpowiecie sami. Możemy się zastanowić, czy moje zasoby są wykorzystywane optymalnie. Czy ja rozbudowuję sieć, która była zbudowana pod daną aplikację, na przykład, nie wiem, sieć pod jakieś aplikacje, które działają w mojej sieci i specjalnie pod nie wykupiłem nowe łącze. Czy rzeczywiście to, że widzę, że sieć zapycha, wynika z tego, że moje serwery tak działają efektywnie, czy to z tego, że ktoś uruchomił w jakiś sposób inną usługę, o której ja nie wiem, i wykorzystuje moją sieć. Również operatorzy mogą sobie zadać pytanie, czy ruch, który przepływa przez moją sieć, jest ruchem, którego się spodziewam, czy ruch, który przepływa przez moją sieć, jest optymalnie wysyłany. Czy taki termin jak hot potato znacie? Znacie. Czyli odrzucamy gorącego ziemniaka jak najdalej od siebie, czyli jak dostajemy ruch od naszego sąsiada, jeżeli jesteśmy operatorem tranzytowym, to chcemy go jak najszybciej wysłać do sąsiada, jeżeli był taki nasz cel. Może czasami chcemy go inaczej wysłać, ale to trzeba stwierdzić i zbadać. Planowanie sieci. Co stanie się, gdy ruch w mojej sieci, co stanie się z ruchem, gdy nastąpi usterka jednego z łączy? Na to wszystko może wam odpowiedzieć tak zwany Core Matrix. I zanim do niego dojdziemy, to parę rzeczy o planowaniu jeszcze. Dla swoich klientów często oferujecie jakieś SLA, ale żeby to SLA zaoferować, po pierwsze musicie dokładnie wiedzieć, jak jest wasza sieć zmiarowana. To, żeby sieć dokładnie zmiarować, musicie wiedzieć, jaki jest jakby ruch obecny w tej sieci. I to nie tylko na interfejsie, ale skąd on idzie. Być może jeżeli mamy na przykład w Opolu klientów, którzy komunikują się gdzieś w górę sieci, może okazać się, że cały ruch skierowany jest głównie nie lokalnie, ale na przykład za granicę. I może warto by w Opolu postawić łącze międzynarodowe, zamiast ciągnąć ten cały ruch poprzez Wrocław, Poznań, Bydgoszcz do Warszawy, bo wtedy sobie niepotrzebnie zapychamy nasze interfejsy szkieletowe. I gdy sobie to wszystko to zrobimy, mamy odpowiedź, co się stanie się, gdy padnie nam interfejs. Czy nasza sieć wytrzyma, szczególnie pod kątem ruchu, któremu musimy zapewnić jakość ruchu. Zobaczcie, przykład sieci, to w Polsce mógłby być Poznań, to mógłby być w Polsce Wrocław, Kraków, Katowice i na przykład Warszawa. Załóżmy, że mamy wyjście na świat z Warszawy. Mamy dwa rodzaje ruchu, ruch biznesowy, jakiś krytyczny i ruch bezefortowy. Tak zrobiliśmy, dlatego że chcemy mieć to łącze, mamy małe przepustowości na przykład, to puściliśmy, ale żeby sprawdzić, jak to by się zachowało, to musimy sobie zdefiniować taką tabelkę. Wyjście z każdego popu i ruch pomiędzy nimi. Dzięki temu dokładnie będziemy wiedzieli, jak się ten ruch rozkłada i dzięki parametrom NetFlowa. Pamiętacie, pokazywałem, że tam są takie parametry jak adres docelowy, który badamy, jak adres źródłowy. Możemy badać takie parametry jak AS, z którego ruch przyszedł, jak AS, do którego ten ruch idzie. Mając taką matrycę, wkładając do specjalnych tuli, bądź sami w jakiś sposób sobie wymyślając, możemy stwierdzić, ok, ruch z Wrocławia to nie jest ruch lokalny. On jest skierowany nie do Warszawy, tylko on generalnie wychodzi cały czas na zewnątrz. I dlatego warto byłoby w tym Wrocławiu zrobić to wyjście na świat, bo niepotrzebnie sobie te łącza zapychamy. Na kolejnym slajdzie pokazałem tak bardziej realnie, jak należałoby to skonfigurować i też co może z tego wynikać dla operatorów, również dla dużych enterprise'ów. Co my tu mamy? Mamy taką typową chmurkę MPLS-ową, routery PE, routery core'owe jakieś, routery, do których dołączamy się na zewnątrz, peeringujemy. A gdzieś na dole w jakimś części sieci naszą farmę serwerów usługowych. I zgodnie z regułami sztuki na wejściu sieci definiujemy sobie NetFlow'a, badamy sobie, jak ten ruch wychodzi i co robimy? Robimy agregację po parametrze BGP NextHop i jednocześnie z podziałem na klasy ruchu. czyli nie tylko BGP NextHop, czyli adres na przykład tego routera.pe, ale też wiemy, że możemy stwierdzić, ile ruchu idzie z klasą jakąś domyślną, bezportową, a na przykład ile mamy ruchu jakiejś klasie innej, na przykład gdyby to był operator komórkowy i tu jego klientem byłby jakiś dział zajmujący się przesyłaniem ruchu R4, to byśmy stwierdzili, ile tego ruchu wysyłanego jest właśnie z wyższą klasą i którędy on idzie. I gdy zrobimy te rzeczy, to okaże się, że będziemy widzieli, jaki jest poziom ruchu od tych PE do AS-ów i czy to właśnie to ma, tak to jest narysowane, czy z tego PE to rzeczywiście ma iść do tego AS-u przez te routery, czy też nie lepiej byłoby, żeby one poszły przez te routery. Podobnie, jaki jest poziom ruchu pomiędzy klientami. A może wyjdzie nam coś, co tu nie jest narysowane w wyniku tego, że mamy jakiś ruch taki... Mimo, że nie chcieliśmy, staliśmy się operatorem tranzytowym, gdy ruch pomiędzy tego typu routerami przechodzi, na przykład AS2, zamiast komunikować się w jakiś inny sposób, komunikuje się przez nas z AS5. Mimo, że tego nie chcieliśmy. Kolejny świetny element na wykorzystanie NetFlow'a to jest bezpieczeństwo. I tu było wiele prezentacji na ten temat. Ja powiem w dwóch jakby słowach. Czy mogę zauważyć atak i inne zagrożenia, korzystając z NetFlow'a? Jak mogę ustalić tego typu zagrożenia? Czy jestem w stanie przedstawić w czasie historię ataku? I oczywiście NetFlow jest świetnym narzędziem do tego i trudno korzystać z NetFlow'a samodzielnie, no bo to jest kwestia command line'u, flow'ów, nikt nie będzie w stanie monitorować tego, ale jest szereg aplikacji. Naszą aplikacją jest na przykład Mars, jest Arbor taką aplikacją, jest jeszcze szereg innych na rynku aplikacji, które są świetne pod tym kątem. I po pierwsze, co te aplikacje robią? Określają normalne zachowanie się u sieci, czyli tak zwany baselining, czyli mówią, to jest normalne zachowanie się sieci. Na podstawie jakiejś analizy heurystycznej, statystycznej stwierdzają, tu jest coś niepożądanego i podnoszą alarm. I wtedy my możemy stwierdzić, czy to jest coś nieprawidłowego, czy nie. Aby to zrobić, NetFlow na brzegu sieci, próbkowany w szkielecie i wówczas możemy, nawet korzystając z prostych narzędzi, określić, skąd przyszedł atak. Nie wiem, czy pamiętacie mój slajd z Zakopanego z marca tamtego roku. Miałem taką prezentację krótką na temat bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej. I ja również, gdybym chciał zrobić coś w sieci, gdybym ktoś postawił przed konsolą, powiedział działaj, bym sobie nie poradził. Bo żeby prawidłowo zareagować, musimy postępować zgodnie z jakimś szablonem postępowania. Musimy być przygotowani, czyli musimy wiedzieć, co chcemy zrobić, jakie mamy narzędzia. Ja na przykład, gdyby ktoś mnie teraz przy routerze posadził, bym sobie nie poradził z konfiguracją NetFlow'a w wielu momentach, ale już na drugi dzień byłbym ekspertem. Po drugie, musimy wiedzieć, w jaki sposób możemy dowiedzieć się o tym, że mamy atak, czyli jakieś narzędzia, nie czekać na telefony od klientów. Jak możemy te ataki klasyfikować? Jak możemy stwierdzić, co jest źródłem ataku? Jak możemy zareagować? I na końcu świetna lekcja postmortem, gdy już wszyscy odetchną na drugi dzień, spotkać się i przedyskutować, co było źle, co było dobrze, co zmienić i tak dalej. Wziął z tego jakieś wnioski. Gdy już wiemy, że jest atak, to jest oczywiście slajd, który był pokazywany na wielu prezentacjach, typowy slajd Cisco, ale zobaczcie, jak tu jest ładnie pokazane. Mamy szereg streamów, które są jednopakietowe, z jakimś protokołem numer 6, ilość pakietów, bajtów per pakiet to jest 40, jakieś bardzo krótkie pakiety. One są skierowane na adres docelowy tego typu, czyli wiemy, to jest nasza ofiara. I jeżeli tego typu flowy aplikacja jest w stanie zidentyfikować, bo ona stwierdzi, jest szereg bardzo krótkich flowów, to ona mówi OK, jest DDoS. Gdy my coś chcemy robić, to pamiętajmy, w dużym cache'u zgubimy się. To jest tak z BGP. Jeżeli ktoś konfiguruje BGP i chce zobaczyć tablicę routingu BGP, bez pipe'a sobie nie poradzi, bez wyrażeń regularnych sobie nie poradzi. To jest podobnie. I to, co mówiłem wcześniej, aplikacje. I gdy mamy już ofiarę, możemy nawet korzystając z naszego routera stwierdzić, Skąd ten ruch przyszedł? Zobaczcie, Netflix powie nam, że ofiara to nasza ofiara umownie, to atak na niego przychodzi z interfejsu serial 1, to jest taki właśnie nasz NetFlow i wówczas korzystając na przykład z innej komendy, jest szereg innych, to jest przykład, możemy na przykład Cefa sprawdzić, ok, tego typu interfejs, to po drugiej stronie mamy tego typu router i już wiemy teraz, gdzie iść dalej w sieci. Również można w NetFlow badać adresy MAC-owe, czyli jeżeli mamy na przykład parę routerów podłączonych poprzez switch, możemy stwierdzić, z którego adresu MAC-owego przeszedł dany pakiet i w tym momencie prawidłowy router znaleźć po drugiej stronie. Na pewno, dlatego że skąd to włączę, bo to się coś zrobiło. Gdzie my jesteśmy? Do tyłu troszeczkę. Tej komendy. No jeżeli będzie to mała maszyna i będzie tutaj to duży atak, to ona zginie. Szczególnie jeżeli to jest ta maszyna software'owa. Jeżeli będzie to maszyna hardware'owa, to ona sobie z tym poradzi. Dlaczego ona sobie z tym poradzi? Dlatego, że obróbkę NetFlow'a jest robiona po pierwsze hardware'owo przez procesory, które są na karcie liniowej, nie jest robiona przez procesor ten główny. Po drugie, jest dobrze zrobiona priorytetyzacja i router jakby no, nie pozwoli sobie, żeby paść. On być może to wolnie zrobi, ale nie przestanie działać. Ale ma pan rację. TopTalkers. O tym mówiłem wcześniej, więc to przelecimy. Dla tych, którzy chcieliby to offline'owo sprawdzić, to jest też bardzo fajna rzecz. Systemy billingowe. To jest bardzo temat ciekawy dla mnie. Czy ktoś z Państwa używa NetFlow'a w systemach billingowych? Nie widzę, nie słyszę, a według mnie NetFlow jest może nie idealny, ale w wielu momentach się świetnie do tego nadaje. Szczególnie na przykład wtedy, jeżeli chcemy używać to na przykład jako pomoc przy peeringu, wtedy kiedy chcemy sprawdzić, czy mamy prawidłowo zdefiniowaną umowę z naszym sąsiadem, bo często jest tak, że definiujemy sobie umowę na takiej zasadzie, że porównywalne ilości danych, jeżeli wysyłamy między naszymi sąsiadami, w czasie peeringujemy za darmo. Ale może jeżeli i to dotyczy tylko ruchu od naszych klientów. Ale jeżeli okazuje się, że mamy jakiś inny ruch, jak to sprawdzić właśnie? I wtedy te elementy typu system autonomiczny, skąd ruch przyszedł, gdzie on idzie, nam to pomogą. I traffic engineering. To, o czym mówiłem wcześniej przy okazji planowania. Na styku z innym operatorem możemy łatwo stwierdzić, używając NetFlow'a. Jest to właśnie jedna z kluczowych aplikacji, jaką się używa u dużych operatorów, albo ja bym chciał, żeby tam była używana. To właśnie jest określenie, czy ja używam optymalnie swoją sieć, w jaki sposób przesyłam pakiety, skąd je przesyłam, jaki jest poziom ruchu od innych operatorów w punkcie peeringowym. Czy zachowane są warunki, na jakich zgodziłem się wymieniać ruch z operatorem. Bo zobaczcie, co możemy otrzymać. Po pierwsze, konfigurując tego typu parametry i zbierając dane również z Peer ASM, możemy wiedzieć, od jakiego sąsiada dostaliśmy ruch. Możemy również dowiedzieć się, jakie jest oryginalne źródło tego ruchu i gdzie je wysyłamy. I w wyniku tego, zobaczcie, co możemy dostać. To oczywiście jest stary bardzo też rysunek, który jest na wielu jakichś naszych slajdach. Ale dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli na przykład ruch, który otrzymujemy od naszego operatora, z którym się peeringujemy, to jest ruch, który źródłowo jest z tego miejsca, to jest ok. Ale jeżeli peeringujemy się na przykład z tym operatorem, a cały ruch otrzymujemy głównie od tego operatora, być może, jeżeli jest taka możliwość, warto zmienić naszego właśnie tego dostawcę internetu, z którym się peeringujemy, bo jego oferta może być bardziej interesująca, bo główny ruch naszej sieci jest tutaj skierowany. Podsumowanie. Byłbym bardzo zadowolony, gdybyśmy byli w stanie jakby zapamiętać 5 podstawowych aplikacji, do których możemy wykorzystać NetFlow'a. I jeszcze raz tutaj podkreślę, zostawiłem karteczki. Kto z Państwa ma coś dla mnie do powiedzenia ciekawego? Ja jestem chętny. Dlaczego zadaję w ten sposób? Mam wrażenie czasami, że jeżeli pytamy się u siebie w firmie wewnątrz, to pomijamy niektórą grupę ludzi, więc to jest sposób, żeby pytać się w bardziej szerszym zakresie. I tak mówiłem, 5 aplikacji. gdzie dalej szukać informacji. Informacje są na naszych stronach, bardzo prosto www.skok.com/go/netflow, bardzo prosto zapamiętać i tak jest również wiele dla wielu innych informacji. Świetny white paper i świetna książka, szczególnie tę książkę polecam, dlatego że ona opisuje parę zagadnień, nie tylko NetFlowa, natomiast robi to profesjonalnie. Jeżeli ktoś był na naszych prezentacjach na Networkersach, poznał pana Benoit Kleza, który prezentuje zawsze tam prezentacje dotyczące NetFlowa. Ja dziękuję państwu za uwagę. Mam jeszcze jedną nagrodę. I tak myślę, czy... Pan. Właśnie, może za odwagę. Dziękuję bardzo.